Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Jest niedziela, 30 kwietnia. Jesteśmy przed dzień 1 maja, czyli dnia, w którym rozmawia się o pracy, o płacy. Także i my dzisiaj w specjalnym wydaniu naszego magazynu o tym będziemy rozmawiać. Wraz ze mną w studio profesor Michał Adam Michalski, kulturoznawca, ekonomista z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prezes Instytutu Wiedzy o rodzinie i społeczeństwie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam państwa.
A z Krakowa łączy się z nami pan doktor Marcin Kędzierski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i z Klubu Jagiellońskiego, znany państwu stały komentator naszego tygodnika. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
Proszę państwa, tematem pierwszym jest płaca. Jak zarabiamy? Mamy pewien paradoks polskiej pracy i płacy, to znaczy mamy rynek pracownika, co by znaczyło, że zarabiamy wystarczająco. Mamy też niższy wskaźnik migracyjny niż jeszcze podczas okresu wchodzenia, czy też pierwszego okresu bycia w Unii Europejskiej. Ale wydaje się, że zarabiamy zbyt mało, by dogonić dobrobyt Zachodu. Jaka jest realna odpowiedź o stanie płacy Polaków, waszym zdaniem? Czy jest tak, że zarabiamy wystarczająco, ale narzekamy, co, jak się wydaje, mamy we krwi? Czy też faktycznie jest pewien problem z polską płacą? Marcin Kędzierski.
To jest najgorsza i to jest przekleństwo wszystkich badaczy, ale zwykle odpowiadają na każde pytanie. To zależy i tak jest w tym przypadku. Polacy zarabiają różnie. Niektórzy zarabiają bardzo dobrze, inni zarabiają niewiele. Najlepszą miarą, która nam opisuje ten poziom zarobków, jest poziom płac w relacji do wielkości PKB, czyli dochodu narodowego. Jak popatrzymy na te dane w porównaniu do państw Europy Zachodniej, to tutaj Polska wypada stosunkowo słabo. Ten udział płac w PKB jest relatywnie niższy. On się poprawiał od 2015 roku między innymi za sprawą podwyższenia płacy minimalnej, ale niestety od ostatnich kilkunastu miesięcy on z powrotem spada, ponieważ polska gospodarka dzisiaj stara się utrzymać swoją konkurencyjność poprzez obniżanie płac. I to też widać przede wszystkim w wymiarze realnym, czyli jakby się mogło wydawać. I te narzekania mają swoje podstawy. Natomiast to, co jest najważniejsze, to często się mówi, że w Polsce jest rynek pracownika, ale tak naprawdę ta pozycja przetargowa pracowników w Polsce jest stosunkowo słaba. Nie mamy układów zbiorowych. I dzisiaj, kiedy popatrzymy sobie na te przetargi czy negocjacje między pracodawcami czy przedsiębiorcami a pracownikami, no to niestety wciąż ta pozycja pracowników jest niestety słabsza.
Michał Adam Michalski, czy faktycznie pozycja pracowników polskich jest słaba?
W jakimś sensie to się zgodzę z moim przedmówcą. Rzeczywiście, ja jestem zdania, że transformacja to jest proces, który ciągle trwa. My trochę się przyzwyczailiśmy do takiego mówienia, że w latach 90., bo transformacja właściwie to na nasz rynek pracy i na naszą gospodarkę, w ogóle społeczeństwo, trzeba patrzeć cały czas jednak jako pewną, można powiedzieć, trwającą przebudowę, która dotyka różnych obszarów. I ten rynek pracownika rzeczywiście nie jest taki, jak może by sobie pewnie pracownicy czy eksperci od tego wymarzyli, natomiast trzeba pamiętać o tym, że ta sytuacja, w jakiej też jesteśmy, bo nie jest to, można powiedzieć, jakiś moment cyklu koniunkturalnego, ale rzeczywiście mamy sytuację geopolityczną i w związku z tym gospodarczą też szczególną, nadzwyczajną i myślę, że to, o czym mówimy dzisiaj, czy te relacje między pracodawcami i pracownikami są też naznaczone, po pierwsze, jednak też pewnym dziedzictwem pandemii ciągle, tak, gdzie rzeczywiście polska gospodarka, można powiedzieć, na tle innych gospodarek wyszła w miarę obronną ręką. Natomiast to nie oznacza, że nie dokonały się też jakieś szkody, straty i to jest oczywiste. Wybuchła wojna, która też oczywiście, oprócz tego, że wojna nie toczy się w Polsce, to jednak wprowadza pewien, myślę, bardzo ważny taki element psychologiczny, gdzie rzeczywiście my trochę, można powiedzieć, siedzimy patrząc.
Ale czy, panie profesorze, czy rzeczywiście wojna wpływa na stosunek pracodawca-pracobiorca, a jeśli tak, to w jaki sposób?
Chociażby przez to, że mamy dzisiaj od wybuchu wojny jeszcze większą populację Ukraińców w Polsce, tak? Bo najpierw to byli pracownicy, można powiedzieć, emigranci ekonomiczni przed wojną, czy od wybuchu, trzeba tu powiedzieć, można powiedzieć, wojny na Krymie, czyli tej pierwszej fazy, aż po ten zeszły rok, gdzie rzeczywiście wojna weszła w tą fazę taką, można powiedzieć, pełnowymiarową, to ten napływ uchodźców na pewno robi różnicę. No wpływa na to, że rzeczywiście, oczywiście na różne branże w różny sposób. Tu też jestem zdania, że rzeczywiście z tymi dochodami i sytuacją pracowników w Polsce jest różnie w zależności od branży. No na tej szczególnej jednak sytuacji, w jakiej jesteśmy, rzeczywiście tracą bardziej jedne branże, inne branże sobie jakoś lepiej radzą. I ostatnia rzecz, na którą bym zwrócił uwagę w tych relacjach pracodawca-pracownik, to jednak też pewna zmiana pokoleniowa, która się dokonuje, bo tego nie możemy pominąć. Gdybyśmy tak patrzyli, można powiedzieć, że od lat 90. rzeczywiście związki zawodowe są słabsze, te układy zbiorowe rzeczywiście wydają się słabsze, ale to jest też dzisiaj pytanie o to, czy ten dzisiejszy, mam na myśli głównie ten młody, wchodzący na rynek pracy człowiek, pracownik, czy on w ogóle jest zainteresowany takim też funkcjonowaniem, myśleniem. Mi się wydaje, że o tym też tu trzeba rozmawiać. I to jest znak zapytania, czy dzisiaj tak zwane pokolenie Z. Tak?
O tym będziemy rozmawiać w części drugiej, natomiast wracam jeszcze do sytuacji rynku pracy. Powiedział dr Marcin Kędzierski, że w Polsce brakuje pewnych kwestii, na przykład tych układów zbiorowych, ale kiedy weźmiemy sobie na przykład Niemiec, gdzie te układy zbiorowe, czy też no, związek Verdi, który jest tak naprawdę, można by powiedzieć, silną agendą wpływającą na gospodarkę i na rząd Republiki Federalnej Niemiec. Związek Verdi, którego różne branżowe podzwiązki co chwila strajkują, wcale nie polepsza, mam wrażenie, sytuacji pracowniczej. Czy faktycznie jest tak, że taka, nazwałbym to, socjalna opieka związkowa, czy ona pomaga pracodawcom na pewno nie pomaga, ale czy pracobiorcom, tym, którzy mają podpisane kontrakty, rzeczywiście wiedzie się pod skrzydłami związków zawodowych lepiej? Marcin Kędzierski.
Może pan redaktor pozwoli, że ja sobie dwa mity będę chciał obalić w tej krótkiej wypowiedzi.
Bardzo
po
proszę.
Pierwsze, związki zawodowe, no ich rola jest naprawdę duża, jeżeli chodzi o standardy pracy, o warunki pracy i o kwestie wynagrodzenia. Te związki w Polsce są bardzo słabe. Nie można się dziwić, że ta pozycja pracowników dzisiaj w Polsce jest gorsza, tak, albo jest słabsza niż pozycja przedsiębiorców. No ale tutaj też ciekawy jest ten drugi mit, bo my często mówimy o pracodawcach i pracobiorcach i te słowa też pojawiają się w naszej rozmowie, ale tak z ekonomicznego punktu widzenia tym, kto zgłasza popyt na pracę, czyli pracobiorcą jest przedsiębiorca, a tym, kto oferuje, czyli oferuje podaż pracy, czyli ten, który daje pracę, jest pracownik. Jest tak naprawdę pracodawcą jest pracownik, a pracobiorcą jest przedsiębiorca. I to, że my mówimy o tym, że to przedsiębiorca jest pracodawcą, tak naprawdę odwracamy tę logikę, pokazując, że przedsiębiorca jest kimś, kto no, z pewnej łaski daje pracę pracownikowi, a pracownik powinien być mu wdzięczny. I nawet w tym wymiarze językowym tak naprawdę ustawiamy już te relacje pomiędzy przedsiębiorcami a pracownikami. To ma ogromne znaczenie, no bo podejrzewam, że dla większości naszych słuchaczy to rozróżnienie może wydawać się zaskakujące.
No tak bardzo mocno Marksem gdzieś zapachniało. Panie profesorze, jak pan na to patrzy? Faktycznie to jest, zgadziłby się pan z tym obalonym mitem Marcina Kędzierskiego?
Odniosę się najpierw do tej rzeczy, czy rzeczywiście polscy pracownicy, na przykład w porównaniu z niemieckimi, rzeczywiście są w gorszej sytuacji. Patrząc na, można powiedzieć, rzeczywiście tak, powiedzmy, siłę przetargową, rzeczywiście pewnie tak, natomiast tutaj też musimy trochę pamiętać o kontekście historycznym. Można powiedzieć, dzisiejszy, jednak trzeba powiedzieć, sukces ekonomiczny Polski, tak? Bo rzeczywiście z tych krajów, jak spojrzymy na Europę Środkowo-Wschodnią, to z tych krajów, które no w tym samym czasie, mniej więcej w latach 90. zaczynały odchodzić od gospodarki centralnie planowanej w stronę gospodarki rynkowej, to rzeczywiście Polska, myślę, możemy śmiało powiedzieć, jest jednym z tych krajów, które sobie najlepiej radzą i poradziły z tym wszystkim, więc to jest niewątpliwe, a w związku z tym no, trzeba jednak pamiętać, że my też jednak zapłaciliśmy i myślę, że ciągle płacimy cenę społeczną, także gospodarczą za to, że rzeczywiście ten sukces odnieśliśmy i odnosimy, to znaczy rzeczywiście to trochę widać też w demografii, która tutaj też jest czynnikiem, o którym może wprost nie mówimy, ale jednak
czyli chce pan
istotna.
Powiedzieć, że odnieśliśmy ten sukces bez właśnie związków zawodowych, bez socjalizacji, bez takiej strukturyzacji ludzi pracy?
Tego bym nie powiedział, natomiast myślę, że pewną siłą bezwładności to, co się kojarzyło z systemem, od którego odchodziliśmy, tak, czy odchodzimy, czyli no, mocne związki zawodowe, silne, też właściwie w jakimś sensie upaństwowione wręcz, tak? Mi się wydaje, szczególnie w latach 90. i jeszcze pewnie nadal często przedsiębiorcom kojarzą się no niezbyt szczęśliwie, tak? Natomiast oczywiście sama w ogóle idea związków zawodowych, jak historycznie spojrzymy, to jest oczywiście bardzo, bardzo potrzebna i ważna instytucja społecznie i myślę, że ona też świadczyła w ogóle, jak gdzieś ruch związkowy się rozwijał, to świadczyła też o pewnej dojrzałości społeczno-gospodarczej, tak? To jest, myślę, rzecz ważna. Natomiast no faktem jest, że rzeczywiście te lata 90., można powiedzieć, rzuciliśmy się do pogoni za Zachodem i trochę mam wrażenie, że nie patrzyliśmy na koszty, a jednym z tych kosztów pewnie było właśnie to, że no, nieprzypadkowo też no, gdzieś się mówiło o tym drapieżnym kapitalizmie, tak, lat 90., który no, między innymi przejawiał się tym właśnie, że pozycja związków zawodowych i ich traktowanie rzeczywiście no, było zupełnie inne niż w PRL-u.
Z całą pewnością ta ścieżka dzikiej transformacji, bardzo ostrej transformacji z wieloma ofiarami jest w Polsce zapamiętana, także odnosząc się, bo wszak rozmawiamy w tygodniku politycznym do planowanego na 4 czerwca świętowania, raczej może być to polityczna klapa, bo ludziom się właśnie przypomni świętowanie z Jeffreyem Sachsem i Leszkiem Balcerowiczem. Zostańcie Państwo z nami, przechodzimy do drugiej części naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w nim cały czas dr Marcin Kędzierski, profesor Michał Adam Michalski. W tej części magazynu chciałbym zapytać Was o wiek emerytalny. Francja podnosi wiek emerytalny, przez co mamy do czynienia od tygodni z praktycznie blokadą państwa, protestami na ulicach, znacznie bardziej intensywniejszymi niż te, które pamiętamy z 2018 roku, przepraszam, 2017 roku, kiedy miały miejsce protesty Gilets Jaunes, czyli żółtych kamizelek. Pytanie jest takie, czy w starzejących się społeczeństwach jest od tego alternatywa. Sparafrazuję slogan z literatury: pracuj albo zdechnij, tak? Pracuj do końca. Czy to jest perspektywa, która starzejące społeczeństwo, do którego starzejące się społeczeństwo powinno się przyzwyczajać? Michał Michalski.
Ja myślę, że to, co się dzieje dzisiaj we Francji, oczywiście też no, te dyskusje i też nawet mocne spory toczyły się w Polsce i wracają też przy okazji no właśnie dyskusji nad systemem emerytalnym i podnoszeniem tego wieku emerytalnego. Natomiast ja proponuję, żeby spojrzeć nieco z większego dystansu na ten temat, bo myślę, że można na te wydarzenia i we Francji, i u nas też ta dyskusja już się toczyła i myślę, że będzie wracać, no pokazują w pewnym sensie porażkę tego, co no kojarzymy z reformą, czy z pomysłem Bismarcka i co dalej kontynuowało to, co znamy pod hasłem państwa dobrobytu, czyli pewna obietnica społeczno-ekonomiczna, która, no myślę, mocno weszła do mentalności w ogóle Europejczyków. Wielu krajów, no także także pozaeuropejskich. O co mi chodzi? To znaczy, no, wprowadzony ten przez Bismarcka system emerytalny i system w ogóle ubezpieczeń społecznych, który no, był też pewnym ważnym krokiem rozwojowym, został skonstruowany w taki sposób, że mam wrażenie, i można o tym mówić, zmienił mentalność pokoleń, tak? W taki sposób, że między innymi zaczęliśmy uważać za pewnik, że to państwo musi o ciebie się zatroszczyć na starość i to państwo na pewno da sobie radę.
Panie profesorze, ale kto jest to państwo?
Ale i to jest jakby część prawdy, bo przy okazji częścią zmiany tej mentalności no, jest pewne zafałszowanie, gdzie zupełnie oderwano ten jakby funkcjonowanie systemów emerytalnych od tematu demografii. Tak i dzisiaj, dlaczego te dyskusje o wieku emerytalnym się podnoszą? Bo mam wrażenie, że Europejczycy uwierzyli państwu dobrobytu, które powiedziało, nie musisz się o nic martwić. Oczywiście pracuj, realizuj się, żyj. A my się naprawdę tobą zajmiemy na starość i wielu Europejczyków, myślę, i także Polaków uwierzyło i straciliśmy w ogóle ze świadomości tą jakby podstawową zależność ekonomiczną, że dobrobyt to jest rozwój gospodarczy, który się dokonuje dzięki pracy, a praca się dokonuje dzięki temu, że są ludzie, którzy są wychowywani, się rodzą, są kształceni i...
Czyli chce pan profesor powiedzieć, że dobrobyt. Społeczeństwa dobrobytu uległy pewnej ułudzie, gdzie za wygodę życia, wygodę tutaj nieposiadanie dzieci, obiecano, że nic się na starość nie zmieni. Tymczasem to jest pewnego rodzaju no, wynik finalny, gdzie skoro nie masz dzieci, musisz pracować dłużej. Czy tak tą myśl można sformułować, że jest to po prostu w pewnym sensie kara za to wygodne życie trochę, już tak próbując to ująć w takiej kategorii.
Oczywiście, to oczywiście należy podkreślić, że mówimy tutaj o pewnej, można powiedzieć, karze zbiorowej, tak? Nie można oczywiście, bo oczywiście pojedyncze, konkretne historie ludzkie, tak? Gdzie ludzie mają, czy nie mają dzieci, to oczywiście rzeczy, o których mówimy. Mówimy o statystyce. Rzeczywiście, no, społeczeństwa, które dzisiaj rzeczywiście budzą się, no właśnie w sytuacji mocnego starzenia się społeczeństwa, rzeczywiście mam wrażenie, uwierzyły w ten sen, że państwo ma jakieś czarodziejskie sposoby na to, żeby produkować pieniądze, a tak naprawdę, no i to mówi też, można powiedzieć, cały świat, czy myśliciele, można powiedzieć, bardziej wolnościowi, od lat powtarzają, że państwo nie ma swoich pieniędzy, tak? A więc jeżeli ci podatnicy, którzy muszą się urodzić najpierw i zostać wychowani, nie pojawią się, nie zaczną pracować, to tych po prostu pieniędzy nie będzie.
Marcin Kędzierski, czy jest odwrót od podwyższania wieku emerytalnego w Europie? Czy nie jest tak, że trochę ten Macron ma rację z tą decyzją? Jak pan to widzi?
Sprawa jest bardzo złożona, bo nie zgodzę się z tezą, że państwo nie ma swoich pieniędzy. Oczywiście, że państwo ma swoje pieniądze, bo państwo emituje pieniądz. Pieniądz jest pewnym konstruktem, a nie realną wartością dzisiaj. I pytanie jest, jak się umówimy, jaką wartość ma ten pieniądz. Ogromną zaletą tego systemu zabezpieczenia społecznego i emerytalnego, którą wprowadził Bismarck, była solidarność. Czy taki solidaryzm społeczny, bo my tu mówimy o państwie dobrobytu, ale czymże jest państwo? Państwo to jest wspólnota polityczna i dzisiaj, kiedy mówimy o odpowiedzialności tej wspólnoty politycznej za los i obywateli, czyli członków tej wspólnoty, czy to w sytuacji, nie wiem, przewlekłej, ciężkiej choroby, czy to w sytuacji właśnie starzenia się, a pamiętajmy, że żyjemy dzisiaj dłużej, więc no, jesteśmy skazani niemalże na to wsparcie solidarnościowe. W sytuacji, w której no, często nie z własnej winy na przykład nie mamy rodziny, no to wspólnota polityczna powinna taką rolę rodziny naszej odgrywać. Więc ja nie uważam, że ten system jest dzisiaj do zapomnienia. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że jeżeli ten system ma mieć charakter solidarnościowy, a tak był pomyślany i w moim odczuciu tak on powinien wyglądać, no to trzeba sobie zadać kilka pytań. No bo pierwsze, czy tak mamy w Polsce system tak zwanej zdefiniowanej składki, gdzie wysokość emerytury uzależniona jest od wysokości odprowadzonych składek, no to nie jest system, który jest oparty na solidarności, bo może być tak, że są osoby, które ciężko pracują, ale z różnych powodów uzyskują niezbyt wysokie wynagrodzenia, bo rynek w różny sposób wycenia pracę, na przykład, nie wiem, no, pielęgniarki czy nauczyciele nie pracują dzisiaj mało albo nie lenią się, a jednocześnie mają te wynagrodzenia relatywnie niższe. I teraz czy mamy ich karać na starość za to, że oni akurat wybrali takie zawody, które są społecznie potrzebne, ale nisko opłacane? No wydaje mi się, że nie. I tutaj tych pytań można postawić wiele, bo na przykład właśnie kwestia zróżnicowania wysokości składek dla osób lepiej i gorzej zarabiających. Kwestia zróżnicowania wieku emerytalnego, bo są takie zawody, które mogą pracować do 70, a są takie, które no już...
Czyli panie doktorze, wejdę w słowo. Jest pan zwolennikiem takiego rozwiązania, żeby niektórym zawodom podwyższać wiek emerytalny, niektórym zostawiać dawny wiek? Jakie byłoby optymalne rozwiązanie dla tego problemu?
My mamy dzisiaj już te tabele przeżywalności i możemy mniej więcej określić, w jakich zawodach jest przeciętny wiek, taka średnia długość życia. No i popatrzmy na Francję. Dlaczego się dzisiaj francuscy pracownicy, związki zawodowe burzą? No bo to jest podwyższenie wieku emerytalnego dla wszystkich, co oznacza, że część osób wykonujących te cięższe prace, często gorzej płatne, one żyją krócej, więc ten okres, w którym będą płaciły składki emerytalne, będzie dłuższy, a okres, w którym będą pobierały emeryturę, będzie krótszy, czyli tak naprawdę te pieniądze, które oni odprowadzą do systemu, zasilą emerytury tych, którzy wykonują lżejsze zawody, którzy często uzyskują wyższe dochody i w przyszłości także wyższe emerytury, więc ten system, czy takie podwyższenie emerytury dla wszystkich dzisiaj, no nie jest do końca sprawiedliwie społeczne, tak? Więc wydaje mi się, że mamy dzisiaj już takie narzędzia, które pozwalają ten system różnicować, właśnie różnicować wiek emerytalny dla różnych grup zawodowych. Możemy różnicować wysokość składek emerytalnych w zależności od wysokości dochodów. No i w Polsce przede wszystkim. Ja rozumiem, dlaczego wprowadzono system zdefiniowanej składki w roku 1999. No po to, żeby ten system się finansowo nie zawalił. Ale trzeba mieć świadomość, że ten system dzisiaj no, do końca sprawiedliwie taki solidarystyczny nie jest.
A czy ten system jest, zanim oddam ad vocem, tutaj się zgłasza Michał Michalski, pewnie o tym Bismarku byście panowie jeszcze trochę podyskutowali, ale zanim do tego wątku, czy uważa pan, czy przy prognozach demograficznych dla Polski. Niektórzy nawet mówią, że w okolicach 2100 roku, między innymi Organizacja Narodów Zjednoczonych taką predykcję podała, będzie nas nawet trochę mniej niż 30 milionów. Czy taki wiek emerytalny jest w Polsce, jaki mamy obecnie do utrzymania, pańskim zdaniem, czy też będziemy musieli się no niestety zmierzyć z taką reformą za czas jakiś?
Kiedy mówimy o demografii, nie możemy mówić tylko o dzietności, ale także o imigracji. Ja przypomnę, że w Polsce mamy obecnie 1 300 000 pracowników zagranicznych odprowadzających składki i to już jest około 8% osób zatrudnionych. Jeżeli popatrzymy na fakt, że w najbliższych latach na emeryturę przejdą mężczyźni z tego wyżu powojennego demograficznego, a jednocześnie utrzymają się te trendy, a trudno podejrzewać, żeby się stało inaczej, utrzymają się trendy imigracyjne, no to za chwilkę ten odsetek będzie już wyższy niż 10%, więc zakładając, że te osoby do Polski będą przyjeżdżały z różnych państw, także będą tutaj zakładały rodziny, będą tutaj rodziły dzieci, ta sytuacja demograficzna nie będzie aż tak dramatyczna, jakby to wynikało tylko z samych statystyk dzietnościowych, czy tych prognoz dzietnościowych. Oczywiście to rodzi zupełnie nowe wyzwania, bo to rodzi wyzwania dotyczące polityki integracyjnej, której my wciąż nie mamy.
Ale w nią nie wchodźmy, oddaję głos Michałowi Michalskiemu, który chciał ad vocem tu do któregoś z wątków Marcina Kędzierskiego. Proszę bardzo.
Chciałem tylko jeszcze zasygnalizować jeden właściwie fragment tego całego tematu, który chyba rzadko też jest podejmowany, bo dyskusja tu już ogranicza się do Polski. Rzeczywiście mam wrażenie, że się rozwija, szczególnie w kręgach naukowych. W zeszłym roku miałem okazję uczestniczyć w takiej konferencji emerytalnej, gdzie rzeczywiście właśnie grupa już badaczy mocno mówiła właśnie, że to jest rzeczywiście coś nieuniknionego. Mi się wydaje, że tutaj warto przypominać sobie i być może właśnie szukać takiej drogi, że po pierwsze warto konstruować takie rozwiązania, które będą, można powiedzieć, dawały Polakom szansę, możliwość wyboru, tak? I dlaczego? Bo Polacy już widać też, zaczynają rozumieć, przynajmniej część z nich zaczyna widzieć i też funkcjonować w taki sposób, że oni wcale niekoniecznie chcą w tym momencie, kiedy osiągną wiek emerytalny, rzeczywiście przejść na tą emeryturę. A więc uważam, że tutaj...
Czyli chcą pracować dłużej.
Tak, sami z siebie. Więc mi się wydaje, że też to tu moim zdaniem dużą rolę odegrać może też pewna i edukacja i można powiedzieć zagwarantowanie czy zaoferowanie pewnego obszaru swobody decydowania, tak? I rozwijania takich różnych ścieżek, można powiedzieć, przechodzenia czy łączenia emerytury z pracą zawodową, gdzie to rzeczywiście będzie odpowiadało różnym potrzebom, bo tutaj rzeczywiście zgadzam się z panem doktorem Kędzierskim. Mamy do czynienia z sytuacją rzeczywiście, gdzie no, pracownicy rzeczywiście różne branże, różne zawody, różne też sytuacje zdrowotne, różne obciążenia i tak dalej, więc w związku z tym tutaj na pewno jest przestrzeń i bym optował za tym, żeby rzeczywiście szukać pewnego wachlarza rozwiązań, a nie, można powiedzieć, tak prosto ucinać dyskusję do tego, czy podniesiemy, czy nie podniesiemy wieku emerytalnego. Mhm.
Postawmy tutaj kropkę, a ja zapraszam państwa do trzeciej części naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Jutro 1 maja, święto pracy, więc o pracy z doktorem Marcinem Kędzierskim i profesorem Michałem Michalskim rozmawiamy, a w trzeciej części, skoro mówiliśmy w drugiej o osobach starszych, w trzeciej chcielibyśmy porozmawiać o młodych, chociażby o pokoleniu Z. Czy rzeczywiście jest tak, że pokolenie Z woli leniuchować? Czy dojrzało do jakości życia? Czy jest to pokolenie już posttransformacyjne, tak jak na Zachodzie ci, którzy rodzili się w latach 50. i w latach 60., 70. konsumowali dobrobyt wypracowany przez to pokolenie, które odbudowywało Europę z ruin? Czy mamy dokładnie taką samą sytuację, czy też jest to może jednak trochę coś innego, może jakaś inna świadomość jakości życia? Jak młodzi podchodzą do pracy? Marcin Kędzierski.
Jeszcze to takie powiedzenie jest, że kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów i to narzekanie czy utyskiwanie na młode pokolenie jest takim stałym elementem tych dyskusji międzypokoleniowych. Ja jestem przedstawicielem pokolenia Y, czyli tak zwanych milenialsów, które wchodziło na rynek pracy kilkanaście lat temu. Ale kiedy patrzę na tych pracowników w wieku 20 kilku lat, czyli swoich studentów, tych osób, które właśnie kończą studia i wchodzą na rynek pracy, no to ja nie mam przekonania, żeby to były osoby leniwe. One sobie faktycznie inaczej postrzegają swoje życie i ten balans między życiem zawodowym a życiem prywatnym. One już nie są skłonne pracować tak dużo i są zainteresowane tym, żeby jednak korzystać z życia, korzystać z tych możliwości, które też przynosi dzisiaj współczesność. Więc ja też rozumiem, że mają inaczej postawione priorytety. To też się zmieniają modele zakładania rodzin, w ogóle modele życia się zmieniają, o tym więcej pan profesor pewnie będzie mógł powiedzieć. Więc to osoby funkcjonują w zupełnie nowej rzeczywistości. Natomiast to trzeba docenić, wydaje mi się, i to widać na przykład, nie wiem, wśród młodych lekarzy, już nie zgadzają się na przykład na łamanie praw pracowniczych. Oni nie zgadzają się na pełnienie dyżurów przez kilkadziesiąt godzin pod rząd. Oni starają się pokazywać, że pewne warunki pracy, ta bezpieczeństwo i higiena pracy mają znaczenie dla wykonywania określonych zawodów, więc myślę, że zamiast narzekać na tych młodych, też możemy się od nich czegoś nauczyć.
Mhm. Z jednej strony to prawda, z drugiej strony jednak jest coś takiego jak etyka obowiązku, chociażby w nią wchodzi to, że kiedy czasem z tego dyżuru z różnych przyczyn, niezależnych często od tej osoby, która ma na nim zostać trzeba, się zostawało. Wielu pracodawców narzeka na młodych pracowników, że są w stanie szybko, łatwo porzucić pracę, porzucić obowiązki. Nie są w stanie, czy nie mają woli przyzwyczaić się do pracodawcy, zbudować pewnej lojalności z pracodawcą. Kiedyś rozmawiałem z jednym księdzem, który prowadził dużą organizację wolontariatu i powiedział mi na ofie, że większość ludzi, którzy przychodzi do tego wolontariatu, gdyby on był pracodawcą, on by nie zatrudnił. Jest coś w tym narzekaniu? Zwracam się do profesora Michalskiego, czy też tak jak mówi Marcin Kędzierski, jest to wręcz już takie, powiedziałbym, rytualne narzekanie starych na młodych?
Ja myślę, że tu jest i tu jest trochę prawdy. Rzeczywiście też mam kontakt ze studentami i z młodymi ludźmi i też zgadzam się, że faktycznie to mówienie, że kiedyś młodzi byli inni, jest pewną chyba, można powiedzieć, może pewnym przejawem starzenia się. Rzeczywiście może tak warto na to spojrzeć. Oczywiście pokolenia każde pokolenie jest trochę inne i my, pewnie każdy patrząc na młodsze pokolenie, no przykłada jednak swoją miarę trochę i te różne wrażenia pewnie z tego wynikają. To podejście do pracy i tu jest ta, można powiedzieć, druga strona medalu, to podejście do pracy i podejście w ogóle do życia na pewno jest inne, no bo kontekst, w którym ci młodzi ludzie, dzisiaj młodzi ludzie dorastali, byli wychowywani, był inny. Ja mam wrażenie, że trochę, i tu znowu ograniczę się do naszej Polski, mam wrażenie, że ci rodzice, którzy już jako dorośli wkraczali w transformację i pamiętali PRL, pamiętali kartki, pamiętali puste półki, mi się wydaje jako jedną chyba z takich jednak milczących aspiracji, jaką sobie postawili, to żeby ich dzieci nie musiały w takim świecie żyć i rzucili się do pracy i rzeczywiście ten świat, jaki dzisiaj znamy w Polsce, no to jest świat, którego po pierwsze nasi rodzice i można powiedzieć wielu świat zupełnie inny niż ten przed 89 rokiem, jeśli chodzi o zamożność, a z drugiej strony no kontekst no właśnie młodych ludzi, którzy się urodzili nie tylko w świecie inaczej ekonomicznie wyglądającym, ale w ogóle też inaczej komunikacyjnie. Mi tu zawsze świta w takich momentach też esej Ortegi Gasseta, Rozważania o technice, który powiedział, że dla pokolenia, które się urodziło, można powiedzieć, w danym miejscu i czasie, ten świat, tak jak on wyglądał, w którym się urodzili, on jest dla nich światem naturalnym. To znaczy dla nich pewne rzeczy są naturalne. To znaczy dla nich dobrobyt jest naturalny. Tak my rozumiemy jeszcze, 40-latkowie, 50-latkowie, że dobrobyt to wcale nie jest taka rzecz, która jest naturalna i zawsze była i będzie. A ciekawe dane jeszcze warto tu przywołać, jeśli chodzi o polskich młodych, bo to jest moim zdaniem duża niespodzianka. Polski Instytut Ekonomiczny opublikował niedawno taki raport, w którym wspomina o tym, że polscy młodzi z grupy wiekowej 15 do 29 lat wypadają jako, można powiedzieć, na tle innych krajów europejskich, jako jedna z najlepiej wyposażonych czy uposażonych grup społecznych, to znaczy jeśli chodzi o poziom deprywacji materialnej i społecznej, to rzeczywiście jesteśmy, można powiedzieć, w grupie krajów, która sobie jak najlepiej z tym radzi. To znaczy dzisiaj polskie młode pokolenie, można powiedzieć, ma nawet lepsze warunki, nie tylko lepsze niż ich rodzice, ale także lepsze niż ich wielu rówieśnicy w wielu krajach Europy Zachodniej. O tym warto też mówić i pewnie to, że oni w taki sposób patrzą na świat, tak budują też swoją tożsamość i pewne swoje oczekiwania, no na pewno z całego tego konglomeratu tych zjawisk wynika. Co z tym robić? No mamy do czynienia jeszcze z coraz szybszą zmianą pokoleniową, tak? A więc to, co dzisiaj na przykład widzą ci pracodawcy, którzy są nieco starsi pewnie i patrzą na tych młodych pracowników, to mam wrażenie, że te różnice między tymi pokoleniami, tak, to pokolenie Z i to Y i X powiedzmy, to wcześniej zmiany międzypokoleniowe tak szybko nie następowały i dlatego być może one mogą się jawić tak ostro. Mhm.
Ale czy faktycznie mamy do czynienia z takim zanikiem myślenia historycznego? Zwracam się do Marcina Kędzierskiego. Wydaje mi się, że młode pokolenie może pamiętać swoich rodziców z okresu transformacji. Rodziców, którzy na przykład pracowali w sobotę, pracowali w niedzielę. No przypomnijcie sobie państwo, że zresztą do dziś jest, jaka wielka awantura była przy zamknięciu sklepów w niedzielę. No jak się pojedzie do Szwajcarii, jak się pojedzie do Francji, jak się pojedzie do Niemiec. To jest po prostu świętość, że sklepy są w niedzielę zamknięte, bo to jest czas dla rodziny i bynajmniej nie ma to nic wspólnego, przynajmniej wprost, z religią. To się dzieje w krajach sekularnych. Czy nie jest tak, panie doktorze, że ci młodzi może pamiętają swoich rodziców, którzy byli, wzięli sobie do serca hasło Leszka Balcerowicza, pracujcie do końca świata i jeden dzień dłużej i nic albo bardzo niewiele z tego jednak mieli i oni po prostu tak nie chcą. Marcin Kędzierski.
Na tak postawione pytanie nie znam odpowiedzi, bo wydaje mi się, że to pewnie będzie różnie, bo współcześni 20-latkowie dojrzewali w zupełnie różnych domach i część z nich była w domach rodziców, którzy w ogóle nie mieli czasu, bo pracowali praktycznie 24 godziny na dobę. Część dzieci wychowywała się w domach, gdzie rodzice spędzali w tym domu więcej czasu, więc na to nie ma pewnie jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast, no tak jak powiedziałem wcześniej, no widać pewien trend który mówi o tym, że pracownik ma prawo dbać o swoje prawa i ta świadomość praw pracowniczych jest coraz większa. Tutaj także no, ciężko jest nie znaleźć przyczyn w upowszechnieniu się internetu i tego, że dzisiaj pracownicy mają większą świadomość swoich praw, zwłaszcza ci młodzi, tak? I wiedzą, że jeżeli zwłaszcza są w większych miastach, że mogą tę pracę zmienić szybciej, częściej, mogą lepiej negocjować, jeżeli chodzi o kwestie warunków płacowych. Więc to się zmienia, a to się zmienia powoli. Tak jak powiedziałem o tym, że mamy w Polsce rynek pracownika, ale to jest taki slogan, który nie do końca wiele oznacza, ale w tym najmłodszym pokoleniu faktycznie może być tak, że te osoby są bardziej asertywne, a jednocześnie pamiętajmy, że ci młodzi no, często pracują w takich no jednak miejscach usługowych, gdzie nie mogą liczyć na umowę o pracę, gdzie często pracują w soboty i w niedzielę, bo przecież ta część niedzieli handlowej istnieje, czy to nawet w gastronomii się pojawiają takie miejsca pracy, które funkcjonują w niedzielę. Więc jak nawet patrzę na moich studentów, to oni pracują po godzinach, oni pracują w soboty po to, żeby sobie zapewnić pewne, nie wiem, podstawowe potrzeby w trakcie studiów i też nie zawsze mogą liczyć na umowę o pracę, więc ta sytuacja jest różna i wydaje mi się, że no nie da się takiego jednego wspólnego mianownika wyciągnąć albo szukać jakichś takich bardzo bogatych źródeł czy przyczyn historycznych, choć niewątpliwie, tak jak powiedziałem, no te...
Ale jest pan, już na sam koniec, panie doktorze, jest pan raczej optymistą, jeśli chodzi o rynek pracy, płace, czy jest pan pesymistą? Jakby pan miał tak generalnie jednak, wiem, że się nie da, ale gdyby jednak namówić pana na taką ocenę, to jakby pan ją sformułował?
Chyba się zwolni z odpowiedzi na to pytanie. Ciężko mi jest powiedzieć. Myślę, że naprawdę może być bardzo różne w zależności od miejsca i od branży.
To z tym samym pytaniem do profesora Michalskiego na koniec. Pan jest optymistą czy pesymistą, jak pan patrzy na stan polskiej pracy?
Stan polskiej pracy czy młode pokolenie?
Młodego pokolenia.
Znaczy, może tak. Stan polskiej pracy, ja uważam, że Polacy są super pracowici, super pomysłowi. Oczywiście
kreatywni bardzo.
Kreatywni i rzeczywiście... O tym trzeba mówić i to warto podkreślać. Młode pokolenie, tutaj jestem, ponieważ pracuję akurat z zespołem nad raportem, który pokazuje, co młodzi ludzie myślą, co mają w głowie, jakie oczekiwania mają wobec rodziny, rodzicielstwa i tak dalej. I tu niestety jestem trochę pesymistą. Mam wrażenie, że no, dzisiejsze młode pokolenie trochę odziedziczyło i dziedziczy po swoich rodzicach. No jednak tak, ja to nazywam też takim, można powiedzieć, syndromem króla Midasa. Tak? Zobaczyliśmy w latach 90., że coraz więcej rzeczy można zamieniać w złoto. I dzisiaj chyba trochę idziemy jeszcze dalej w tą stronę i płacimy za to, widzę, no, cenę relacji, tak? Coraz chyba mniej takiej ofiarności, ja bym powiedział nawet miłości, coraz rzadziej ci młodzi myślą o rodzinie, o tym, że warto się zaangażować, ale no pytanie, czy to jest, oczywiście nie daleki jestem od stwierdzenia, że to jest tylko i wyłącznie tutaj ich konstrukt, ich nawet powiedzmy wina. Myślę, że to jest odpowiedź, na którą sobie powinniśmy wszyscy jakoś, można powiedzieć, społecznie zadać i spróbować szukać odpowiedzi.
Bardzo wam dziękuję za tą rozmowę. No nie może nie być kanonicznego pytania w tygodniku politycznym Radia Poznań. Co czytacie, co polecacie do czytania? Doktor Marcin Kędzierski. Coś o pracy może, albo coś w tym temacie, coś by pan polecił.
Dokładnie tak, ja właśnie myślałem i chciałem polecić książkę niedawno zmarłego amerykańskiego antropologa Davida Grevera, Praca bez sensu, bo wydaje mi się, że to jest taka pozycja, która też pozwala lepiej zrozumieć to podejście do pracy młodego pokolenia.
A Michał Michalski, co polecam?
Ja tu polecam na pewno z takich autorów chyba mniej znanych w Polsce i niedocenionych, to Arli Lassel-Hochschild. Druga zmiana to jest no, rzecz o tej, można powiedzieć, podwójnej pracy, którą najczęściej ciągle jednak w rodzinach kobiety wykonują, a mężczyźni jakoś ciągle się boją wchodzić w ten obszar i mamy rzeczywiście też wiele napięć w tym obszarze rynku pracy, także między kobietami i mężczyznami, które przekładają się potem na napięcia w rodzinach, więc tą pracę tutaj na pewno w tym obszarze polecam.
Mhm. A jak dodam w tym kontekście, kiedy mamy spór o Jana Pawła II, wydaje mi się, że zawsze warto wracać do encykliki Laborem Exercens, bo ona jest wciąż aktualna, jeżeli chodzi o myślenie o ludzkiej pracy.
Tak jest i warto ją dyskutować, no szkoda, że przed programem pan doktor mi tego nie zapodał, byśmy może trochę o tej encyklice porozmawiali, ale to jest tekst niestarzający się. Dziękuję wam bardzo, państwu życzę dobrego świętowania, dobrej majówki i zapraszam na moją wtorkową rozmowę 2 maja. Będę rozmawiał z sędzią Sądu Pracy, panią doktor Agatą Luderą-Ruszel, specjalistką z zakresu prawa pracy. Kłaniam się państwu, życząc dobrego świątecznego tygodnia. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.